Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają mi ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
Oto słowo Pańskie.
Ukochani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, każdy człowiek nosi w sobie trzy powołania. Pierwszym z tych powołań to jest powołanie do dziecięctwa Bożego. Zostaliśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. Bóg dał nam życie, a teraz nas oczekuje w swoim domu. Dzisiejsze pierwsze czytania wyraża istotę tego powołania. Bądźcie święci, jak ja jestem święty. A świętość to nic innego jak życie w zażyłości z Bogiem. Tak na co dzień, tak zwyczajnie, tak w każdej chwili. I jest to powołanie pierwsze i najważniejsze, powołanie, którym został obdarzony każdy człowiek. Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś wyjątkowy, niepowtarzalny, jak już to mówiliśmy sobie podczas poprzedniej konferencji nauk. I to jest powołanie najważniejsze. A potem jest drugie, tak zwany stan naszego przeżywania, przeżywania naszego życia tutaj na ziemi. I może to być stan małżeński, może to być stan kapłański, stan życia konsekrowanego, ale również stan życia samotnego. Samotność nie jest dziwactwem. Może jeszcze raz. Samotność nigdy nie była i nie jest dziwactwem, jeżeli jest ona rozpatrywana w świetle tajemnicy powołania. To znaczy, jeżeli przeżywam moją samotność jako wezwanie do miłości, aby kochać, jako posłannictwo, u którego podstaw jest miłość, miłość Boga, ale również miłość drugiego człowieka. I chyba najwspanialszym wzorem będzie dla nas Jezus Chrystus. On również wybrał stan bezżenny, samotny, ale tylko po to, żeby innych móc bardziej kochać, aby swoją miłością objąć coraz większe rzesze ludzi. Bo wiedział, że gdyby założył rodzinę, związał się tylko z jedną osobą, byłoby mu trudno tą miłość rozlewać, rozsiewać wokół siebie w jak najszerszych kręgach. Jeżeli samotność jest przeżywana jako powołanie, wezwanie, by kochać, staje się ona powołaniem. Oczywiście co innego, jeżeli człowiek skoncentruje się tylko na sobie, zamknie się w sobie, w swoim domu, w swoim mieszkaniu, wtedy nie jest to tak do końca powołanie. Ponieważ tam nie ma tam posłannictwa, nie ma tam miłości, nie ma tam miejsca ani dla Boga, ani dla drugiego człowieka. Samotność nie jest dziwactwem, ale może i powinna stać się powołaniem. I słyszeliśmy, kiedy to Bóg w Księdze Rodzaju mówił do pierwszych rodziców, do pierwszych ludzi, aby się rozmnażali, czynili sobie ziemię poddaną, a więc małżeństwo, a więc związek, to jest istota ludzkiego życia. A Jezus mówi coś więcej. W 19 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza Jezus mówi właśnie o samotnych, o bezżennych. Że są tacy, którzy z łona matki tacy się urodzili. Są i tacy bezżenni, a więc samotni, których ludzie takimi uczynili. Ale są i tacy, którzy wybrali swoją samotność, bezżenność ze względu na Królestwo Boże. A więc jest to stan chwalony przez Chrystusa. Jest to stan, w którym można bardzo wiele uczynić dla Królestwa Bożego. Ale wiemy, że samotność może być różna. Są takie osoby samotne, które zawsze były same, prawie od urodzenia. Ale są i takie osoby, które były w związku małżeńskim, a potem czy to z powodu śmierci współmałżonka, czy też może innych sytuacji, innych zdarzeń, zostały czy zostali sami, przeżywają swoją samotność. I teraz zadają sobie pytanie, czy dalej iść przez życie samemu czy samej, czy może szukać kogoś, aby jednak w związku. Czasami się nie da, żeby to był związek sakramentalny i to pojawia się problem. Bo wiemy, że w Kościele katolickim prawnie dobrze zawarty ślub nie ma rozwodu. Nie można się rozwieść w Kościele katolickim. Jeżeli małżeństwo było prawnie dobrze, bez przeszkód zawarte. Jeżeli była jednak przeszkoda u samego początku, jeżeli można wykazać, że w dniu ślubu było coś, co sprawiło, że ten związek jest nieważny, wtedy można dokonać tak zwanego anulmentu, unieważnienia małżeństwa, które od samego początku było nieważne. tylko jeden powód, jeden sposób, aby stać się osobą samotną, aby ten związek po prostu rozwiązać, przerwać. I te osoby zadają sobie pytanie, no co teraz? Czy może kogoś sobie poszukać? Czasami to może nie jest tak przemyślane do końca, bo wiemy, że związki niesakramentalne przynoszą nam wiele problemów. Nie możemy przystąpić do sakramentu pojednania, nie możemy przystąpić do Komunii Świętej. Owszem, zawsze możemy być w Kościele i jesteśmy w Kościele, aby słuchać Bożego Słowa, aby się modlić, ale jednak te dwa sakramenty nie są dla nas dostępne. A może inaczej, my nie jesteśmy w stanie, aby te sakramenty przyjąć. I znowu to samo pytanie, czy w stanie wolnym, w stanie bezżennym, w stanie samotnym. I znowu święty Paweł przychodzi nam tutaj z pomocą. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 7 mówi bardzo wyraźnie o tych, którzy już zawarli związki małżeńskie, które chwali, bo to jest rzecz dobra, zawsze była dobra. Ale również mówi o tych, którzy z różnych powodów stali się wolni i myślą o ponownym związku. I święty Paweł zachęca, aby pozostali tak jak są, bezżenni. Bo mówi, że człowiek żonaty dba o to, aby przypodobać się żonie, aby przypodobać się mężowi. Zaś osoba samotna dba głównie o to, aby przypodobać się Panu, aby przypodobać się Bogu. I kończy święty Paweł mówiąc, a wydaje mi się, że mam rację, bo mam i czuję, że mam w sobie Ducha Bożego. Życie samotne nie jest dziwactwem, ale może i powinno stać się pięknym, wspaniałym powołaniem. O istocie powołania stanowi to, że ja jestem dla drugiej osoby. I to każdego powołania. I ojciec, i matka, i kapłan, i osoba zakonna, i osoba samotna jest zaproszona, aby być dla drugiego. Kiedyś mówiono, że o wartości człowieka świadczy to, co posiada. Jeżeli ma dużo, to jest bardzo ważne w społeczeństwie, we wspólnocie. A potem mówiono, nie to, co posiada, ale to, kim jest. Jeżeli umiał się wybić, jeżeli umiał się wykształcić, jeżeli coś znaczy w społeczeństwie, należy mu się szacunek. Nie jest to rzecz zła, ani ta pierwsza, ani ta druga. Ale potem zaczęto się zastanawiać i odkrywać coraz bardziej sens Ewangelii Bożego posłannictwa, posłannictwa Jezusowego. I dzisiaj mówimy, że wielkość człowieka polega na tym, na ile potrafi być dla drugiego człowieka. Matka, ojciec dla swoich dzieci, kapłan dla swoich wiernych, osoby samotne dla tych ludzi, których Bóg stawia na ich drodze. I wtedy to jest powołanie. Wtedy to jest piękne powołanie, które przynosi cudowne, wspaniałe owoce. Idźmy dalej w naszych rozważaniach. Jeżeli Bóg kogoś powołuje do określonego stanu, to nigdy nie powie, ty idź, a ja zostaję. Ale Bóg zawsze idzie z nami. I mówi, ty idź, a ja idę z tobą. I my wiemy, że Bóg nie tylko nam towarzyszy w tych naszych codziennych trudach przeżywania naszego powołania, ale Bóg zamieszkał w naszym wnętrzu. Powie Jezus Chrystus, jeżeli ktoś zachowuje przykazania, to Ojciec mój i ja przyjdziemy do Niego i w Nim i w niej zamieszkamy. Bóg mieszka w nas. My jesteśmy świątynią Bożą. My jesteśmy świątynią Boga w Trójcy Jedynego. Jakież to wspaniałe, jakież to cudowne. I nie ma tu powiedziane, że będziesz świątynią, jeżeli będziesz mężem i żoną. Będziesz świątynią tylko wtedy, kiedy będziesz kapłanem, osobą konsekrowaną. Każdy może i powinien stać się świątynią Boga żywego, Boga w Trójcy jedynego. Bóg w nas mieszka. I to jest ogromne wyróżnienie, ale również ogromne wyzwanie. Mówiłem wcześniej, że kiedy popełniamy grzech, to ranimy siebie, szkodzimy sobie i sprawiamy, że Bóg jest smutny, że Bogu jest przykro. A dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę więcej. Jeżeli Bóg mieszka w nas i popełniamy grzech, to my po prostu naszego Boga w naszym sercu krzyżujemy. Ale jeżeli czynimy coś dobrego, jeżeli pomnażamy, jeżeli tak można powiedzieć, bo chwała Boża jest doskonała, ale jeżeli staramy się na swój nasz ludzki sposób do tej chwały jeszcze coś dołożyć, to ten Bóg jest chwalony, uwielbiany w naszym sercu, w nas. Jakaż to wielka godność, jakież to wielkie wyróżnienie, jakaż to wielka łaska. Być świątynią Boga żywego. Być świątynią Boga, który nas ukochał, który nas stworzył, który nas odkupił i który pragnie tak bardzo naszej świętości. Każdego. Każdego do tego zaprasza. Każdy jest do tego wezwany. I mówiąc o powołaniu, trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. Bardzo istotne, bardzo ważne, gdy chodzi o powołanie, jest wierność swojemu powołaniu. Wierność powołaniu, które, jak powiedziałem, jest z jednej strony powołaniem do bycia dzieckiem Bożym, do powołania do świętości, potem do przeżywania tego powołania w określonym stanie, ale również wykonywana praca jest również powołaniem, jest to ten trzeci stopień naszego powołania. Ktoś jest powołany, aby być inżynierem, ktoś może pilotem, ktoś może kierowcą, ktoś może sprzedawcą, ale każdy jest powołany, aby wkładał swoją cząstkę w rozwijanie tego Królestwa Bożego. I każdy się czuje jakoś dobrze w tym zawodzie, to znaczy, że odkrył swoje powołanie, nawet na tym trzecim stopniu, na tym trzecim poziomie, którym jest nasza codzienna praca. I wierność temu powołaniu to jest to, co jest ogromnie, ogromnie ważne. Pan Jezus dokonał naszego zbawienia poprzez bycie posłusznym swojemu Ojcu. Dokonał naszego odkupienia, ponieważ był wierny swojemu powołaniu, a było nim miłość do Ojca i odkupienie nas, ludzi, poprzez mękę i krzyż. Wierność powołaniu to znaczy wierność Bogu i wierność całej Ewangelii. Nie tylko tej odnoszącej się do Bożego Narodzenia, która jest taka piękna, ładna, ale całej Ewangelii. Od narodzenia Jezusa aż po krzyż, aż po zmartwychwstanie, aż po wniebowstąpienie, aż po nakaz, aby iść i głosić dobrą nowinę. Wierność powołaniu znaczy wierność Bogu, wierność całej Ewangelii. A podkreślam to dlatego, ponieważ czasami jest tak, że jesteśmy blisko Boga. Staramy się wypełniać zadania naszego stanu, naszego powołania, zadania związane z naszą pracą jak najlepiej, jak najuczciwiej, a w pewnym momencie wydaje się, jakby Bóg o nas zapomniał. I zaczynamy przeżywać sytuacje, które są tak trudne, że człowiekowi niedaleko do załamania, do zrezygnowania, do zwątpienia. I kiedy mówię o wierności w powołaniu, o wierności w tym wezwaniu do miłości, zawsze mi się przypomina piękna historia. Historia, która podobno miała miejsce podczas I wojny światowej. Jedna z walczących stron była na granicy wyczerpania. Chcieli się już poddać, ale jeszcze ostatnie siły umożliwiały im prowadzenie walki. Dowiedziano się o tym w dowództwie gdzieś tam daleko od linii frontu. I postanowiono posłać pomoc tym walczącym żołnierzom. Ale najpierw postanowiono wysłać kogoś, kto by ich poinformował, żeby się nie poddawali. I w dowództwie zapytano kilku żołnierzy, kto by poszedł tam na tą pierwszą linię frontu, aby tych żołnierzy podniósł na duchu. Zgłosiło się kilku, wybrano jednego. I temu jednemu oficer wręczył pismo zwinięte w rulon, rozkaz, wiadomość dla walczących żołnierzy i powiedział mu tak: żołnierzu, dwie rzeczy ci mówię. Droga, którą przebędziesz, będzie bardzo trudna, możesz zginąć, bo będą mi kule nieprzyjaciela, będą mi zasieki z drutu kolczastego, będzie bardzo niebezpiecznie, możesz zginąć. A druga rzecz, tutaj musisz mi przysiąc, że nie możesz czytać, co jest napisane w tym liście. Tu ci go wręczam. Schowaj go dobrze. Nie wolno ci go czytać. Żołnierz przyrzekł, zasalutował i wyruszył. I było rzeczywiście tak, jak dowódca powiedział. Były druty kolczaste, były kule nieprzyjaciela, ale mu się udawało iść ciągle do przodu, ciągle do przodu. Wiedział, jaka jego misja jest ważna. Ale w pewnym momencie, schodząc z góry, potknął się o korzeń drzewa, upadł. Upadł twarzą do ziemi. I jakoś trafem ten list, który trzymał tak bardzo ostrożnie w swojej kieszeni, wypadł i przed jego oczami się rozwinął. I zaczął czytać. I jedno zdanie, które od razu jakby wpadło w jego oczy, brzmiało tak: żołnierza, który dostarczy wam rozkaz, macie rozstrzelać. I nie wierzył swoim oczom. I przeczytał jeszcze raz. I było dokładnie tak napisane: żołnierza, który wam ten list, ten rozkaz dostarczy, macie rozstrzelać. I w jego głowie zrodziły się różne myśli. Mówi: no jak to? Przecież nawet jeżeli mi się uda przejść przez te wszystkie przeszkody, to i tak mnie rozstrzelają. Jaki tu jest sens? I chciał iść do oficera z powrotem i powiedzieć mu, co o nim myśli. Potem chciał zdezerterować, pójść do domu. Potem był bardzo nerwowy, bardzo zły. Ale po pewnym czasie się uspokoił i sobie przypomniał, że przecież oficerowi przyrzekł, przysiągł, że nie będzie tego listu czytał. Uspokoił się, zwinął list, włożył do kieszeni i poszedł dalej. I udało mu się dotrzeć do linii frontu. Zapytał o dowódcę, wskazano mu ziemiankę: tam jest nasz dowódca, proszę tam pójść. I kiedy w ziemiance stanął przed oficerem, wręczył mu list i stanął wyprostowany, gotowy na wszystko, gotowy na śmierć. A dowódca list rozwinął, przeczytał, a potem sięgnął na półkę po książkę kodową, otworzył i zaczął rozkodowywać każdy wyraz, każde zdanie, nadając mu właściwy sens. I zdanie, które brzmiało: żołnierza, który wam dostarczy ten rozkaz, macie rozstrzelać, po przekodowaniu, po nadaniu mu właściwego sensu brzmiało: wytrwajcie za wszelką cenę, jutro przyjdzie pomoc. I pogratulował. I podziękował dowódca owemu żołnierzowi, który podjął się tak wielkiego trudu. I wytrzymali żołnierze do następnego dnia, przyszła pomoc i zwyciężyli. Moi drodzy, wierność powołaniu, jakiekolwiek by ono nie było, wierność. I nawet wtedy, kiedy wszystko wydaje nam się przeciwne, jakieś takie niesprawiedliwe wręcz, mimo wierności Bogu, wierności Ewangelii, miłości do ludzi, przyjdą dni trudne, ale wtedy trzeba tym bardziej wytrwać. Bo kiedyś Bóg sięgnie również po książkę kodową i nam wytłumaczy, dlaczego chciał, abyśmy samotnie życie przeżywali, Dlaczego mu się podobało, abyśmy taką czy inną chorobę musieli znieść? Dlaczego takie czy inne cierpienie? I wtedy nam chyba pogratuluje, żeśmy wytrwali w naszym powołaniu do samego końca.